Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. 3 osoby z bliskiej rodziny ojca świętego Franciszka zginęły, a jedna jest w stanie ciężkim na skutek ran odniesionych w wypadku samochodowym, podało Radio Watykańskie. W szpitalu w bardzo poważnym stanie jest bratanek ojca świętego. Żona, bratanka i 8-miesięczny syn zginęli na miejscu. Drugie dziecko, 2-letnie, zmarło w szpitalu. Według źródeł policyjnych do wypadku doszło w argentyńskiej prowincji Córdoba. Samochód, którym podróżowali krewni Franciszka, zderzył się z ciężarówką. Przyczyny wypadku bada policja. Papież jest głęboko dotknięty tym, co się stało. Prosi wszystkich, którzy uczestniczą w jego bólu, o łączność modlitewną. Indoktrynacja uczniów. Taką metodę wpajania równościowych postaw promuje Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, informuje nasz dziennik. Podręcznik pod tytułem Lekcja równości skierowany przez minister Fuszarę do nauczycieli zakłada przedstawianie homoseksualistów jako środowisko normalne i powszechnie znane. Przedstawicielka rządu domaga się, aby nauczyciele zapraszali do szkół edukatorów homoseksualnych bądź transseksualnych, którzy będą szczegółowo objaśniali dewiacje. Mają oni jak najczęściej przedstawiać na lekcjach przykłady znanych osób homoseksualnych. Nie należy natomiast podawać przykładów ukazujących powszechną heteroseksualność. Sytuacja ta nie dziwi Mirosława Orzechowskiego. Były wiceminister edukacji wskazuje, że rząd Donalda Tuska od dawna pod przykrywką zmian na lepsze próbuje wprowadzić do szkół edukację równościową.
Przepis, który ostatnio został zmieniony, że w klasach może być więcej uczniów niż przewidziane jest tam w rozporządzeniach i ustawach, a zakłada wprowadzenie wtedy asystenta dla nauczyciela, jest tą drogą, przez którą będą wprowadzani ci specjaliści, mówiąc w cudzysłowie, od deprawacji dzieci, to znaczy tych, którzy będą uczyć genderyzmu, homoseksualizmu, oswajania z tymi wszystkimi piekielnymi zjawiskami. Człowiek to jest tylko osoba, nie ma płci, no to jest piekło na ziemi. No ci państwo nie mają żadnego hamulca, jak widać. Wydawałoby się, że będą mieli w głowie poukładane, a tymczasem płonne są to oczekiwania. Pora na zmiany i to generalne, tak żeby to się po prostu mogło nie udać.
Wśród zakazanych praktyk wymienia się przypadek zaproszenia osoby homoseksualnej do dyskusji na przykład z księdzem. W ocenie autorów taka próba konfrontacji jest sytuacją replikującą opresję społeczną, jakim są poddawane osoby LGBT, a nie edukacyjną sytuacją równościową. Środowisko LGBT chce postawić tęczę na poznańskim Placu Zbawiciela. Symbol, którym afiszują się m.in. homoseksualiści, ma stanąć na zbiegu ulic Zgoda i Ściegiennego. Pomysł należy do dotąd nieznanej grupy Circus Ferus. Jak twierdzą, chcą walczyć o lepszy Poznań i pokazać swój manifest wobec konfliktu wokół warszawskiej tęczy. Poseł Jan Dziedziczek mówi, że to kolejna prowokacja środowisk homoseksualnych.
Istotą tych środowisk jest nie tylko tak zwana promocja homoseksualizmu już z natury sprzeczna, konfrontacyjna wobec naszego systemu wartości, ale również w tej kulturze tak zwanej bardzo ważną, aktywną częścią jest atak na Kościół katolicki, na środowisko katolików. I proszę zwrócić uwagę, po raz kolejny tęcza stawiana jest w miejscu ważnym dla mieszkańców danego miasta, kojarzącym się z chrześcijaństwem. Ja się pytam, dlaczego tęcza, jeśli już ma stanąć, nie może stanąć za pieniądze zainteresowanych, a nie za pieniądze nas wszystkich. Po drugie, w takim miejscu, które nie byłoby pewną konfrontacją wobec katolików.
Na warszawskim Placu Zbawiciela ten budzący wiele kontrowersji symbol środowisk homoseksualnych został ostatnio ponownie, tym razem częściowo spalony. Jednak ratusz warszawski z kieszeni podatników przeprowadził już kosztowną odbudowę. Rząd rozważa wprowadzenie wyższej kwoty wolnej w podatku dochodowym zamiast kwotowej waloryzacji emerytur. W wywiadzie dla jednego z dzienników wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński mówi, że z uwagi na bardzo niską inflację podwyżki przyszłorocznych emerytur będą bardzo małe, stąd pomysł podniesienia kwoty wolnej w PIT. Piechociński podkreślił, że temu nowemu rozwiązaniu nie można zarzucić niekonstytucyjności, ponieważ byłoby ono powszechne, a sama podwyżka istotna. Jerzy Żyżyński, ekonomista i poseł z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, mówi, że zwiększenie kwoty wolnej od podatku byłoby dobrym rozwiązaniem. Konieczne są również podwyżki płac Polaków.
Polska ma jeden z najniższych progów bezpodatkowych, tak zwanej kwoty wolnej od podatku, tym, że trzeba zwrócić uwagę na jedno. No, w Polsce są bardzo niskie wynagrodzenia. Płace Polaków są jedne z najniższych w Europie, podczas gdy produkt krajowy brutto wytwarzany przez Polaków jest mniej więcej dwa razy na głowę niższy niż w Niemczech i w większości krajów Unii Europejskiej, to nasze płace są pięciokrotnie niższe. I wobec tego z tej niskiej płacy państwo musi część zabrać po to, żeby sfinansować wydatki budżetowe. No łatwo powiedzieć, zwiększmy kwotę wolną. Jestem oczywiście za tym, ale jednocześnie powinny być wyższe wynagrodzenia. I z tych wyższych wynagrodzeń, z tej reszty ponad kwotę wolną, państwo powinno móc sfinansować swoje wydatki.
Propozycja ma zostać omówiona na jednym z powakacyjnych posiedzeń koalicji. Rząd powinien zająć się jeszcze jedną pilną sprawą. Główny ekonomista SKOK Janusz Szewczak mówi, że w drugiej połowie roku otrzymamy dwa potężne ciosy. Wschodni, czyli embargo na eksport żywności i cios nieprzewidywalny przez rząd, który nadejdzie z zachodu. Chodzi o spadek zamówień dla przedsiębiorstw produkujących w Polsce podzespoły, części, elementy do finalnych produktów w Niemczech, Francji i Włoszech.
Wyraźnie ten import niemiecki hamuje ta niemiecka lokomotywa, a wtedy ten nasz wagon gospodarczy może zostać bardzo szybko odczepiony, ponieważ firmy niemieckie w ramach oszczędności będą zmniejszać zamówienia w firmach polskich. Niezbędne jest podjęcie jakiegoś planu ratunkowego czy antykryzysowego. Potrzebne są też natychmiastowe działania, na przykład dotyczące przewoźników polskich. Otóż polscy przewoźnicy w tej chwili są zagrożeni absolutnym bankructwem. To jest 150 tysięcy tych tirów, na które ci polscy przedsiębiorcy wzięli kredyty i oni są w dramatycznej sytuacji, ponieważ oni wozili nie tylko towary polskie do Rosji, ale obsługiwali cały przewóz z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii.
Rodzice nawet nie wiedzą, że stracili ulgę na dzieci. Najwięcej błędów wystąpiło w odliczeniach podatkowych za jedynaków oraz więcej niż troje dzieci. O sprawie napisał jeden z dzienników. Wielu rodziców miało kłopoty z rozliczeniem ulgi na dziecko za ubiegły rok. Dane z połowy izb skarbowych wskazują, że prawo do odpisu straciło około 8% osób w porównaniu z rokiem poprzednim. Część z nich dowiaduje się o tym dopiero teraz, gdy otrzymuje wezwanie do korekty. Czytamy w dzienniku. Poseł Elżbieta Rafalska z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny podkreśla, że ulgi na dziecko to bolączka polskiego systemu, który nadal nie jest elementem polityki prorodzinnej.
Te przepisy powinny być bardziej jednoznaczne, prostsze, żeby bez problemów rodzina mogła z tej ulgi skorzystać. Ciągle wiele rodzin ze względu na brak osiąganego dochodu nie może z tych ulg całkowicie skorzystać. Więc to jest naprawdę bardzo słaby punkt elementu, o którym strona rządząca mówi, że jest elementem polityki prorodzinnej. Raczej ciągle są to działania, które są dalece niewystarczające, daleko niewspierające rodzinę, zbyt skomplikowane, zbyt złożone, a pomoc, z której rodzina może skorzystać, jest naprawdę bardzo skromna.
Przypomnijmy, wcześniej zarobki rodziców nie miały znaczenia. Teraz prawo do ulgi zależy zarówno od liczby dzieci w rodzinie, jak i w przypadku jedynaków od dochodów. Wiele osób zapomina, że poza zarobkami z pracy do limitu liczy się też między innymi działalność gospodarcza i gra na giełdzie. Izolacja Rosji w Radzie Europy i innych organizacjach międzynarodowych. Taką propozycję przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość wobec zdestabilizowanej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Opozycja zarzuca rządowi Donalda Tuska bierność i domaga się większego zaangażowania w sprawie Ukrainy. Rosja napadła na Ukrainę, sprowadza tam wojsko oraz czołgi. Dzieje się to przy absolutnej bierności ze strony Polski, powiedział przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości poseł Mariusz Błaszczak.
Bierny jest prezydent Komorowski, bierny jest premier Tusk, minister Sikorski także. Ten sposób działania przyjęty przez rząd koalicji PO-PSL kończy się porażką. Rola Polski na arenie międzynarodowej została zmarginalizowana. Minister Sikorski dowiaduje się z Twittera, co postanowiono na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych, a przecież tego rodzaju spotkania dotyczą Polski, dlatego że sąsiadujemy z Rosją, sąsiadujemy z Ukrainą. Co trzeba zrobić w tej sytuacji? Niewątpliwie trzeba być aktywnym. Jest to zadanie dla rządu. Trzeba po prostu działać. Świętej pamięci prezydent Kaczyński był w stanie zmobilizować przywódców państw naszej części Europy. Wspólny wyjazd do Gruzji spowodował, że wojska rosyjskie zatrzymały się.
Poseł zauważył, że obecnie rolę pomostu między Ukrainą a Unią Europejską przyjęły Niemcy. Wczoraj kanclerz Niemiec Angela Merkel była na Łotwie, w sobotę będzie na Ukrainie. Kanclerz wykluczyła jednak możliwość powstania baz NATO na wschód od granicy Niemiec, co nie sprzyja polskiemu bezpieczeństwu. Podobnie jak działania Francji, które także wydają się słabe z powodu interesów, jak chociażby sprzedaż broni Rosjanom. Dlatego konieczne jest zaangażowanie Polski dla postawienia rzeczywistej tamy agresji rosyjskiej na Ukrainę, przekonuje poseł Błaszczak.
Dlatego nasze propozycje dotyczące izolacji Rosji na arenie międzynarodowej. Chodzi o możliwość działania w Radzie Europy. Postulujemy, żeby Rosja została wykluczona z Rady Europy. Chodzi też o wykluczenie Rosji z innych organizacji międzynarodowych. To jest realny wpływ na sytuację międzynarodową. To powinny być inicjatywy polskie. Powinniśmy także doprowadzić do tego, że terroryści, którzy na wschodniej Ukrainie nazywani są separatystami, powinni być wciągnięci na listę właśnie organizacji terrorystycznych, tak żeby napiętnować, żeby pokazać, że wolny świat sprzeciwia się agresji rosyjskiej.
Izrael wznowił naloty na Strefę Gazy w odpowiedzi na wystrzelenie 3 rakiet przez Hamas, napisała informacyjna agencja radiowa. Jak podała izraelska armia, pociski spadły na otwarty teren niedaleko miast Beer-Szewa oraz Netivot, położonych w dystrykcie południowym. W związku z zerwaniem rozejmu izraelski premier Benjamin Netanyahu i szef Ministerstwa Obrony Narodowej zdecydowali o wycofaniu izraelskich negocjatorów z Kairu, gdzie toczą się negocjacje między Palestyńczykami i Izraelczykami. Ich celem jest uzgodnienie trwałego zawieszenia broni w Strefie Gazy, które zakończyłoby trwający od 8 lipca konflikt. Do szpitala w belgijskiej Ostendzie trafił 13-letni chłopiec z podejrzeniem zarażenia śmiertelnym wirusem Ebola. Chłopiec, który pochodzi z Gwinei, został umieszczony w izolatce. Lekarze nie wykluczają, że jest on zarażony gorączką krwotoczną. Wczoraj władze Kamerunu zamknęły granice z Nigerią, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa na swoje terytorium. W Liberii odnaleziono 17 pacjentów, którzy w weekend zostali zabrani przez swoich bliskich z centrum leczenia eboli w slumsach w Monrovi. Trafili oni już do innej kliniki, poinformował liberyjski minister informacji. Według WHO liczba ofiar epidemii gorączki krwotocznej Ebola w zachodniej Afryce wzrosła już do 1229. Odnotowano 2240 przypadków zarażenia się wirusem. Unia Europejska wzywa do śledztwa w sprawie ataku na konwój cywilów na wschodniej Ukrainie. W poniedziałek pod Ługańskiem prorosyjscy separatyści ostrzelali kolumnę z uchodźcami w zwyżutni Grad. Znaleziono do tej pory 15 zabitych. Poszukiwanie ofiar przerwano z powodu walk. Separatyści odpowiedzialnością za atak obarczają stronę ukraińską. Tymczasem MSZ Rosji poinformowało, że Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża otrzymał gwarancję bezpieczeństwa dla rosyjskiego konwoju humanitarnego na Ukrainę. Jak poinformowano, Czerwony Krzyż oświadczył, że wszelkie aspekty związane z bezpieczeństwem konwoju, jak i personelu Czerwonego Krzyża ze strony Rosji i rebeliantów zostały w pełnej mierze zapewnione. MSZ Rosji twierdzi, jak dotąd nie udaje się otrzymać niezbędnych gwarancji dla bezpiecznego przejazdu konwoju i późniejszej dystrybucji pomocy humanitarnej od strony ukraińskiej. O sytuacji na wschodzie Ukrainy przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso rozmawiał z prezydentem Petrem Poroszenką. Szef Komisji Europejskiej wyraził zaniepokojenie sytuacją na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Podkreślił jednocześnie, że przepływ broni i personelu z Rosji na Ukrainę musi zostać natychmiast przerwany. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko rozmawiał telefonicznie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Oboje zgodzili się, że kolejnym krokiem w kierunku rozwiązania kryzysu ukraińskiego powinno być spotkanie na najwyższym szczeblu, podały media ukraińskie. Niedzielne rozmowy szefów MSZ Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy w Berlinie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Dlatego planowana jest wizyta kanclerz Angeli Merkel w Kijowie w najbliższą sobotę. Natomiast 26 sierpnia w Mińsku ma się odbyć szczyt Unii Europejskiej, Ukrainy i krajów Unii Celnej. Na szczycie może dojść do spotkania prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.